z biznesu do słuchania.
Niektórzy już za życia trafiają do trumny. Jest to szklana trumna, jak się określa zawody, w których ryzyko śmiertelnych wypadków i nieuleczalnych chorób zawodowych jest największe. To operator dźwigu, koparki, dekarz, górnik, ale też budowlaniec ściągający z dachów azbest. Zajęcia te najczęściej wykonują mężczyźni. Opowie nam o tym Michał Gulczyński, doktorant na Uniwersytecie Bocconiego w Mediolanie, współautor raportu Klubu Jagiellońskiego Niewidzialne Nierówności o problemach mężczyzn w Polsce.
Są takie zawody, które są wykonywane często przez mężczyzn, zazwyczaj przez mężczyzn, i wiążą się ze szczególnym niebezpieczeństwem, ze szczególnym ryzykiem wypadków czy nawet śmierci podczas wykonywania tego zawodu. I wyróżniłbym tutaj dwie takie grupy. Jedna to są zawody, które są dosyć prestiżowe i chłopcy marzą o tym, żeby wykonywać je, gdy dorosną. I takie zawody to jest strażak, policjant czy żołnierz. One są prestiżowe, dlatego że społeczeństwo polega na tym, że mężczyźni będą właśnie gotowi zaryzykować swoje życie i zdrowie dla dobra wspólnego. Natomiast druga grupa zawodów to są takie, które nie wiążą się ze szczególnym prestiżem społecznym, a jednocześnie są dosyć niebezpieczne, takie jak górnik, robotnik na budowie czy kierowca. I tutaj zazwyczaj chłopcy wybierają te zawody, dlatego że idą w ślady ojców. Czyli po prostu wchodzą w te buty, które są im znane, nie kształcą się, nie zdobywają wyższego wykształcenia, żeby wykonywać zawody na przykład umysłowe, tylko po prostu robią to, co ich ojcowie czy dziadkowie robili.
Skoro nie mają wykształcenia, które pozwalałoby im na pracę umysłową, to znaczy, że są skazani na taką, a nie inną ścieżkę zawodową.
Tak, to jest szczególnie niebezpieczne teraz dla młodego pokolenia, dlatego że dążymy w kierunku gospodarki opartej na wiedzy. Mamy nadzieję, że Polska będzie coraz bardziej taką gospodarką innowacyjną, właśnie opierającą się na wiedzy i na ludziach wykształconych, pracujących umysłowo, a poza tym jednocześnie postępuje automatyzacja, także globalizacja, co powoduje, że właśnie takie zawody oparte na pracy rutynowej, na pracy fizycznej będą wypierane. I ci obecnie chłopcy czy młodzi mężczyźni, którzy pójdą w tym kierunku, być może za kilkadziesiąt lat nie będą już potrzebni, a jednocześnie nie będą mieli umiejętności miękkich, które pozwoliłyby im się przekwalifikować.
To między innymi może spotkać kierowców tirów, kiedy samochody autonomiczne staną się standardem na drogach.
Zgadza się, to jest właśnie jeden z takich najlepszych przykładów, bo mówi się dużo o samochodach autonomicznych, a jednocześnie w Polsce mamy właśnie bardzo wielu kierowców tirów i jest to zawód, który może w ciągu 10-20 lat zaginąć czy przestać być potrzebnym na taką skalę.
Zastanawiam się, czy do zawodów z tej półki szklana trumna nie można zaliczyć również profesji, które wprost nie wiążą się z zagrożeniem życia tu i teraz, natomiast oznaczają pracę w szkodliwych warunkach dla zdrowia. Czy również pana zdaniem można podciągnąć właśnie pod tę kategorię?
Tak, oczywiście są takie zawody, które wymagają więcej czasu, żeby okazały się szkodliwe dla zdrowia czy niebezpieczne.
Śmiertelne wypadki, zgony w miejscu pracy, choroby zawodowe skracające życie. Znaleźliśmy się w naszej rozmowie 6 stóp pod ziemią, by użyć znanej frazy. Pozostańmy jeszcze przez moment w tych podziemnych, zatęchłych klimatach, bo oprócz szklanej trumny jest jeszcze szklana piwnica. Proszę przybliżyć nam tę metaforę.
Szklana piwnica jest to metafora, która ma odpowiadać na szklany sufit, o którym się często mówi, dotyczący najwyższych stanowisk, które są często niedostępne dla kobiet. Szklana piwnica natomiast oznacza te miejsca pracy i te zawody, z których trudno się jest wydostać. Czyli spędza się po prostu całe swoje życie zawodowe na najniższym szczeblu, bez możliwości awansu. I oczywiście jest wiele takich zawodów, gdzie dominują kobiety, gdzie dominują mężczyźni. Tak samo dotyczy to salowej czy sprzątaczki z jednej strony, a z drugiej strony na przykład śmieciarzy czy właśnie kierowców tirów. Ale trzeba mieć świadomość, że w dyskursie publicznym bardzo często mówi się o karierze i o tym, jak planować swoją karierę, jak się rozwijać, co zrobić, żeby awansować w tej drabinie zawodowej. Natomiast dla większości ludzi nie ma to po prostu sensu. Po prostu oni nie planują swojej kariery, tylko wykonują jakąś pracę i nie mają większych możliwości, żeby kiedykolwiek przejść na wyższy szczebel. Wystarczy, że rozejrzymy się dookoła i spojrzymy na to, ile osób pracuje w dużym supermarkecie. Jest tam na pewno kilkadziesiąt osób pracujących na kasie czy w magazynie i tylko jedna, dwie osoby, które zarządzają tym supermarketem na wyższym szczeblu, więc po prostu z każdych kilkudziesięciu osób tylko kilka może w przeciągu całego swojego życia zawodowego awansować i zacząć zarządzać ludźmi, więc ta obietnica kariery jest fałszywa.
Klub Jagielloński opracował pod pana przewodnictwem raport Przemilczane nierówności o problemach mężczyzn w Polsce. Dlaczego owe tytułowe nierówności są przemilczane?
Jest tutaj parę problemów politycznych, po prostu na przykład wyborczyń jest znacznie więcej, więc też żeby do nich trafić, żeby zdobyć ich głosy, bardziej opłaca się mówić do kobiet niż do mężczyzn, których wśród dorosłych jest mniej, ale też jest takie zjawisko, które jest powszechne we wszystkich społeczeństwach właściwie i to jest luka empatii. Brak empatii dla mężczyzn takiej, jaką okazujemy problemom kobiet. I tutaj właśnie wynika to też z tego, że często polegamy właśnie na mężczyznach, którzy będą ryzykować swoim życiem jako strażacy czy jako policjanci i społeczeństwu w związku z tym nie opłaca się zacząć mężczyznom okazywać zbytniej uwagi, zbytniej empatii i przejmować się zbytnio ich śmiercią czy zagrożeniem życia. I właśnie dlatego na przykład w Polsce mówimy o zdrowiu kobiet, powstał w Warszawie niedawno Instytut Zdrowia Kobiety i słusznie, ale jednocześnie traktujemy jako zupełnie normalną sytuację, kiedy mężczyźni żyją o prawie 8 lat krócej. I to już nie wzbudza naszego współczucia, nie wzbudza naszej potrzeby, żeby zareagować, żeby stworzyć jakąś politykę publiczną właśnie na rzecz zdrowia mężczyzn. Po prostu przyzwyczailiśmy się do tego, że nasz dziadek umiera wcześniej, a kobiety na starość często żyją samotnie w związku z tym, że ich mężowie już umarli. Poza tym są jeszcze dwa takie obszary, w których nierówności są bardzo widoczne, a jednocześnie o nich się właściwie nie mówi, właśnie dlatego, że dotyczą mężczyzn. I to jest edukacja i to są migracje. W edukacji, o której już wspomniałem, mężczyźni często wykonują te zawody, które edukacji nie wymagają, dlatego że są oparte na sile fizycznej i na bardziej praktycznych umiejętnościach niż na akumulowanej wiedzy. I dzisiaj na 10 młodych mężczyzn mamy prawie 16 młodych kobiet z wyższym wykształceniem, więc ta różnica jest ogromna. I widać ją także już w szkole, gdzie dziewczyny osiągają znacznie lepsze wyniki, zwłaszcza w czytaniu czy w języku polskim, a wcale nie osiągają gorszych wyników z matematyki czy fizyki. I wreszcie ten ostatni aspekt, o którym wspomniałem, to są migracje. Wszyscy znamy program Rolnik szuka żony i rzeczywiście tak jest, że młodzi mężczyźni zostają na wsi, właśnie wykonują zawody fizyczne czy prace rolnicze, a kobiety wyjeżdżają do miast, żeby szukać i wykształcenia, i możliwości pracy w zawodach, powiedzmy, umysłowych, właśnie związanych z wykształceniem, czy po prostu w sektorze usług.
Czyli mężczyźni są dzisiaj gorszą płcią?
Nie wiem, czy gorszą, tak bym na pewno nie powiedział, ale zdecydowanie mężczyźni są tą płcią, o której problemach się nie mówi i którzy w związku z tym też nie mogą liczyć na to, że ich problemy zostaną szybko rozwiązane przez polityków. Natomiast w tym samym czasie mówimy bardzo dużo o problemach kobiet i narracja jest właśnie taka, by kobietom rozwiązywać problemy nawet takie, które dotyczą ich codziennego komfortu, a nie tylko właśnie problemów takich, które ukierunkowują całe życie, jak właśnie migracja czy edukacja.
Błędem jest założenie, że mężczyźni we wszystkich grupach społecznych są uprzywilejowani, pisze Michał Gulczyński z Klubu Jagiellońskiego w swoim raporcie. A takie zjawiska jak szklana trumna i szklana piwnica diagnozę tę potwierdzają. Dziękuję za rozmowę.
Dziękuję bardzo.